Witam Was w imieniu Jezusa. Wczoraj się dowiedziałem, że dzisiaj nie będzie rzutnika, także będziecie musieli uwierzyć mi, ci, którzy nie mają Biblii, że to, co czytam, jest prawdą. Nie będę czytał czegoś, co nie jest znane. Będę czytał słowo, które jest tam bardzo dobrze znane. Niektórzy może znają je na pamięć. Jest ono zapisane w Ewangelii Mateusza, w rozdziale 7, wiersze od 1 do 6. Przy czym wiersz 6 chciałbym go zostawić na sam koniec. On wymaga szczególnego omówienia, ale do niego dojdziemy. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, wiersze od 1 do 6. Jezus mówi takie słowa. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Nie dawajcie psom tego, co święte. I nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, aby ich nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się, nie rozszarpały was. Fragment ten jest częścią kazania na górze. To wszyscy wiemy. Te słowa nie były wypowiedziane na osobności, do uczniów Jezusa. Czasami tak robił. Brał uczniów swoich na osobność i wypowiadał przed nimi pewne słowa. Mówił im o pewnych rzeczach, wypowiadał jakieś tajemnice. Czasami mówił, nie mówcie o tym, dopóki nie zmartwychwstanę. Czasem Jezus mówił słowa do pojedynczych osób, tak jak mówił do tej kobiety przy studni, do Samarytanki. Czasem albo tak jak do Nikodema, rozmawiał z człowiekiem sam na sam, ale tutaj On te słowa kieruje do wszystkich, którzy Go słuchali. To są uniwersalne prawdy dotyczące każdego człowieka. Jezus w tym słowie powiedział, nie sądźcie, nie krytykujcie, nie potępiajcie. Człowiek osądzający, człowiek krytykujący czy potępiający nosi symptomy poważnej duchowej choroby. Nie jest to choroba tajemnicza, ona nosi nazwę pychy. Dlatego, że człowiek, który osądza, który potępia, który krytykuje, sam siebie stawia na miejscu Boga. Nie jest powiedziane, że nie mamy prawa do naszej opinii. Nie jest powiedziane, że nie mamy prawa do naszego osądu. Nie jest powiedziane, że mamy milczeć w pewnych kwestiach. Pytanie tylko, jaki ładunek emocjonalny za tym stoi, co chcemy osiągnąć. Jezus mówi w Ewangelii Mateusza, w rozdziale 18 i wierszu 15, a jeśli by zgrzeszył brat twój, znamy ten fragment? A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź i osądź go sam na sam, jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. I w tym właśnie przypadku przydałby się rzutnik. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź i upomnij go sam na sam, jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Idź i porozmawiaj z nim sam na sam. Nie osądzaj, ale porozmawiaj. Skutkiem odnowionego umysłu, takie kazanie w zeszłym tygodniu Krzysiu wygłaszał, nie wiem, nie słuchałem, ale nie chciałbym się powtarzać. Jeśli powtórzę, to może i dobrze, a nie chciałbym też uzupełniać, ale skutkiem odnowionego umysłu jest wzbudzenie modlitwy. Skutkiem nieodnowionego jest wzbudzenie plotek i sensacji. Dlatego Jezus mówi, nie sądźcie, nie krytykujcie, nie potępiajcie, abyście nie byli sądzeni. Abyście nie byli krytykowani, abyście nie byli potępiani. Kiedy krytykujemy, kiedy osądzamy, kiedy potępiamy, to objawy pychy wychodzą na zewnątrz. Po prostu wychodzi ta pycha przez nasze usta. I to jest właśnie ciekawa sprawa, bo gdy nas coś zaboli, gdy czujemy najmniejszy symptom jakiejś fizycznej choroby, to od razu lecimy do lekarza i żądamy badań. A tym bardziej, że jesteśmy nakręcani przez mass media. Jeżeli jakaś choroba pojawi się w mass mediach, to od razu na pewno ja mam te symptomy. I panie doktorze, ja żądam badań. Zresztą dzisiaj w koncerny farmaceutyczne są bardzo sprytne i wmawiają nam pewne choroby. Pojawiają się choroby, o których nigdy nie słyszałem. Nie wiem, czy to można nazwać chorobą. Jakiś zespół niespokojnych nóg, syndrom suchego oka. Teraz jeszcze to do Polski nie doszło, ale lada dzień dojdzie. Za oceanem już jest nowa choroba, zespół suchego języka. I teraz wmawiają Amerykanom i Kanadyjczykom, że mają suche języki i potrzebują na to lekarstwa. Dzisiaj ludzie mają jakieś tam... Zresztą sam zrobiłem eksperyment, bo się dowiedziałem, że są jakieś super rośliny. I na przykład czarnuszka jest taką super rośliną. Kupiłem czarnuszkę i zalecają, jeśli się weźmie, że trzeba codziennie jeść 10 ziarenek czarnuszki przez miesiąc czasu. I do czego doszedłem? Jeżeli przez miesiąc czasu będę regularnie spożywał 10 ziarenek czarnuszki, to po miesiącu czasu w woreczku będzie 300 ziarenek czarnuszki mniej. U mnie to zadziałało. Zresztą jeśli jesteśmy przy chorobach, to Amerykanie są strasznie otyłym społeczeństwem. 200 kilo to nie jest nic szczególnego. I oni się nawet nie ruszają po zakupy, dlatego że zakupy można zamówić przez internet. Teraz trzeba zmusić jakoś Amerykanów do ruchu. Więc wymyślili cukierki na odchudzanie. Na czym to polega? Amerykanie, którzy siedzą przed komputerem, nic się nie ruszają. Jedyny ruch to ruch ręką, w zasadzie palcem. A więc wymyślono cukierki na odchudzanie. Na czym to polega? Bierze się paczkę cukierków, 200 cukierków, rozsypuje po podłodze i trzeba je wyzbierać. Ważne, żeby był ruch. Nie wiem. Ale my, jeśli o nas chodzi, z najmniejszą bzdurą lecimy do lekarza. Kolega mi opowiadał, że bodajże 2 lata temu było coś takiego, że w telewizji podali informację, że jakieś dziecko zostało błędnie zdiagnozowane i na skutek błędnej diagnozy lekarza to dziecko umarło. I nagle, ta wiadomość została powiedziana w piątek, i nagle przez piątek, sobotę i niedzielę Nowosolski Oddział Ratunkowy przychodził istne oblężenie, bo spanikowani rodzice przychodzili do szpitala i żądali badań, bo moje dziecko na pewno ma tą chorobę. Tak jesteśmy dzisiaj nakręcani. Ale problem pojawia się, jeśli chodzi o choroby duchowe. Bo jeśli zaboli mnie palec, to idę do lekarza, bo to może być gangrena. To może być coś gorszego. Ale jeśli chodzi o choroby duchowe, to całkowicie je lekceważymy. Nie tylko pierwsze objawy, ale i groźne powikłania. Jesteśmy w stanie chorować latami i przyzwyczajamy się. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Oczywiście, jeśli ja zaczynam sądzić, to jest objaw choroby. Ale zaczynam się przyzwyczajać. Pierwszy raz, gdy kogoś osądzam, to mówię, no może nie powinienem tego mówić, ale jakoś się usprawiedliwiam. Za drugim razem już łatwiej mi to przychodzi, a z czasem staje się to częścią mojej natury. Jesteśmy w stanie latami chorować, ale nie zaufamy naszemu lekarzowi i nie poprosimy go o pomoc, bo być może nie widzimy żadnego niebezpieczeństwa. Jeśli nam wmówią, że suchy język jest objawem choroby, to sami zaczynamy widzieć, że mamy suchy język. Jeśli wmówią nam, że suche oko jest objawem poważnej choroby, to od razu lecimy do lekarza. Ale nikt nam nie mówi o tym, że osąd jest objawem poważnej choroby i dlatego może to lekceważymy. My mamy doskonałe zdolności adaptacyjne i przyzwyczajamy się do choroby. Człowiek jest zdolny przyzwyczaić się do wszystkiego. Podczas II wojny światowej ludzie żyli w kanałach. Przyzwyczaili się, przywykli. Nie było to łatwe, ale musieli się przystosować. To, co się działo w Wietnamie z niektórymi ludźmi, jak się czyta czy słucha o tym, co oni tam przeszli, to rzeczy w zasadzie niemożliwe, ale przywykli, przystosowali się. I podobnie jest z nami. Nawet jeśli nas to boli, nawet jeśli mamy tą chorobę, która powoduje poważne skutki, a do nich dojdziemy, to przyzwyczajamy się, idzie z tym żyć. Ile problemów byśmy uniknęli, ile problemów ja bym uniknął, gdybym w porę zawołał, badaj mnie Boże i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie idę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Jakże aktualne słowa na dzisiaj. Ale Jezus nie poprzestaje na tym słowie, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jezus nie jest jak przedstawiciele czy bogowie innych religii, którzy mówią, tak ma być i koniec. I wyznawcy tych religii są gotowi zabijać w imię swoich bogów. Ale bogowie nie tłumaczą, dlaczego tak ma być. Jezus idzie dalej, tłumaczy, dlaczego mamy nie sądzić. W wierszu 2 czytamy, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. stara duchowa zasada, powtórzona w liście do Galacjan, zasada siewu i żniwa. Paweł napisał w liście do Galacjan, co człowiek sieje, to i rządź będzie. I taką samą zasadę Jezus przedstawia tutaj. Zasada siewu i żniwa. Jeśli moim motywem jest atak, to nie mogę się zdziwić, jeśli w pewnym momencie zostanę zaatakowany. Jeśli jestem sfrustrowany i wylewam swoją żółć na kogoś, to nie mogę mieć pretensji, jeśli po jakimś czasie to do mnie wróci. Ktoś też będzie sfrustrowany i wyleje swoją żółć na mnie. Ale to może być także i pocieszenie. Bo jeśli moim motywem jest pomoc, chcę pomóc drugiej osobie, to sam kiedyś doznam tej pomocy. Jeśli moim motywem jest motywacja, to sam kiedyś zostanę zmotywowany. Jeśli moim motywem jest przyprowadzenie człowieka do Boga, to sam, kiedy będę potrzebował pomocy, a nie będę w stanie dojść do Boga, to być może ktoś mnie na rękach swojej modlitwy doprowadzi przed Boże oblicze. Co siejesz, to i rządź będziesz. Pewien pastor, słysząc krytykę na swój temat, zadaje jedno proste pytanie. To oni sieją, czy ja zbieram? Jezus mówi, żebyśmy nie byli zdziwieni, że kiedyś możemy zostać osądzeni, skrytykowani lub potępieni. Bo być może w przeszłości sami te rzeczy robiliśmy. Dlatego ostrzega, mówi, zachęca, zaleca. Jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Centrum naszej wiary stanowi krzyż, a nie krzesło sędziowskie. I to Jezus bardzo, bardzo często podkreślał. Osąd, krytyka i potępienie nie prowadzą nas pod krzyż. Ani mnie nie doprowadzą jako osoby, która krytykuje, ani tego, którego ja krytykuję. To na pewno nie doprowadzi nikogo pod krzyż. Te zjawiska oddalają od krzyża zarówno jedną, jak i drugą stronę. Nikt nie został zmieniony przez krytykę, przez osąd i przez potępienie. Nic z wyjątkiem osoby, która krytykuje, bo z osoby przynajmniej neutralnej stała się krytykantem. Bo krytyka bardzo szybko staje się częścią natury człowieka. Salomon przestrzega w swoich przypowieściach, w rozdziale 25, a w wierszu 8, mówiąc takie słowa. Gdy twoje oczy coś zauważą, nie podawaj tego zaraz do sądu, bo co zrobisz na koniec, gdy cię zawstydzi twój bliźni? Gdy twoje oczy coś zauważą, nie bądź szybki w osądzaniu. Albo nie osądzaj książki po okładce. Osąd i krytyka to jest szeroka droga. To potrafi każdy. I bardzo szybko potrafimy przeprowadzić osąd. Może nie potrafimy podjąć decyzji, jeśli jesteśmy w sklepie, nie potrafimy podjąć jakichś decyzji życiowych, ale jeśli chodzi o osąd i krytykę, to są ułamki sekundy. To możemy bić rekordy świata. Ale Salomon mówi, nie poddawaj od razu czegoś pod krytykę, bo możesz zostać zawstydzony. Tylko Bóg zna motywy ludzkich działań i dlatego osąd należy do Niego. Bo kiedy poznamy motywy czyjegoś działania, kiedy poznamy historię czyjegoś życia, to możemy zostać naprawdę zawstydzeni. Ja akurat pracuję z ludźmi, których bardzo łatwo można osądzać i wielu z nich krzyżyk na nich postawiło. Kiedy spotykam się z innymi, którzy ich osądzają, to od razu między jedną a drugą stroną tworzy się mur. Ale wystarczy porozmawiać. Wystarczy postarać się zrozumieć. A jest zupełnie inna relacja. Zaczynają się otwierać, zaczynają coś mówić. A już tyle lat, co pracuję, to już wiem jedno, że kiedy człowiek zaczyna rozumieć, to zrozumienie oddala krytykę. Zrozumienie jest kluczem do uzdrowienia, zrozumieniem jest kluczem do doprowadzenia człowieka do upamiętania. Jeśli powiem, ty stary pijaku, ty weź się nawróć, to mogę przyjść w niedzielę i powiedzieć, bardzo cierpiałem od jednego alkoholika, ponieważ mnie uderzył. I dobrze by zrobił, jakby mnie walnął. naturalna reakcja. I nie mogę powiedzieć, że jestem cierpiętnikiem, że cierpię w imię Chrystusa. Nie, cierpiałbym w imieniu z powodu swojej własnej głupoty. Ale wystarczy podejść do tego człowieka, do jednego w ten sposób, do innego w inny sposób, zaczynają się otwierać. I naprawdę zrozumienie jest kluczem do uzdrowienia. Ostatnio oglądałem, no przyznaję się bez bicia, TVN puszcza Projekt Lady. Możecie powiedzieć, że oglądam telewizor, ale z drugiej strony tylko pokorny człowiek może wysnuć z takiego programu coś właściwego, więc jestem pokornym człowiekiem. I tak naprawdę łatwo osądzać te dziewczyny. Kiedy przypatrzymy się, co one robią, jak one się zachowują, to no, pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to czasami nawet mogą padać niecenzuralne słowa. Ale kiedy poznamy historię ich życia, kiedy poznamy motywy ich działania, to zaczynamy lepiej rozumieć. Jak to jest, że świeckie mentorki potrafią zrozumieć, a chrześcijanie jedyne co to palec wskazujący i osądzają. Jeszcze raz to powiem, zrozumienie jest kluczem do uzdrowienia. Rozumieć niekoniecznie oznacza akceptować. Bo to, że ja rozumiem, to nie znaczy, że ja akceptuję. To, że Jezus zrozumiał, na czym polega grzech, nie znaczy, że Jezus akceptował. To, że Jezus rozumiał ludzi, nie znaczy, że akceptował ich grzech. I to jest pewna różnica. Jezus zrozumiał człowieka. Człowiek poczuł się zrozumiany, zaczął otwierać się przed Jezusem. I dlatego nastąpiło uwolnienie. Taka jest kolej rzeczy. Zrozumienie odsuwa osądzanie, krytykę i potępianie. Jest jedna sytuacja, kiedy uczniowie zostali zawstydzeni przez Jezusa właśnie wtedy, kiedy bardzo szybko osądzili jednego człowieka. Oni mieli gotową receptę na cierpienie jednego człowieka. I my bardzo często mamy gotowe recepty, kiedy komuś dzieje się krzywda. Na pewno Bóg go pokarał za te jego grzechy, które popełnił 20 lat temu. Jeśli komuś dzieje się krzywda, to na pewno Bóg karze jego grzechy. Jeśli mi dzieje się to samo, no to Bóg doświadcza moją wiarę. A może jest odwrotnie. A może to Bóg mnie karze za moje grzechy, a kogoś, czyjąś wiarę doświadcza. Ale przejdę do tego fragmentu, żeby nie być gołosłownym. Ewangelia Jana, rozdział 9 i pierwsze 3 wiersze. A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia i zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył? On czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Gotowa recepta, od razu osąd. No takie były wtedy czasy, że jeżeli człowiekowi działo się coś złego, to znaczy, że Bóg się na niego gniewa. Bóg chce, abyś był ciągle młody, piękny, zdrowy i bogaty. I jeśli coś się dzieje złego, to Bóg się gniewa. I mieli tylko problem tacy ludzie z księgą Hioba, ale jakoś sobie to potrafili wytłumaczyć. I uczniowie, idąc tym tokiem myślenia, zastanawiają się, no kto tutaj zgrzeszył, kto tutaj nabroił? No on chyba nie mógł zgrzeszyć, bo się ślepym urodził, no więc pewnie jego rodzice. Ale Jezus ich od razu prostuje, nie zawsze rzeczy wyglądają tak, jak wyglądają. Nie zawsze rzeczy wyglądają tak, jak je widzimy. Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Taka była po prostu Boża wola. Kiedyś pewien człowiek chciał się dowiedzieć, dlaczego świat wygląda tak, jak wygląda, na czym polega Boża wola. Zaczął się tak zastanawiać, myśleć, zaczął modlić się do Boga. I pewnego dnia Bóg zesłał do niego anioła i mówi, anioł do niego mówi: chodź, pokażę ci, jak wypełniam Bożą wolę. I tak wędrowali sobie, zawędrowali kiedyś przed rezydencję bardzo bogatego człowieka. Zapukali do drzwi i spytali się: słuchaj, jesteśmy wędrowcami, czy znajdzie się jakieś miejsce do przenocowania? I tak na nich popatrzył pogardliwie i mówi: nie ma tutaj dla was miejsca. A tak myśli, mogę was w piwnicy przenocować. Więc zeszli do takiej ciasnej, wąskiej, wilgotnej piwnicy. Przespali się, przenocowali i rano, kiedy słońce wyszło, okazało się, że jest paskudna dziura i pęknięcie idzie po murze. Więc anioł podszedł, załatał tą dziurę, wyszli, podziękowali, szli dalej. Wieczorem zaszli do chaty bardzo, bardzo biednego człowieka. zapukali do drzwi i spytali się, słuchaj, jesteśmy wędrowcami, znalazłoby się miejsce do przenocowania? On tak spojrzał z zakłopotaniem, mówi, wiecie co, no nie ma tutaj miejsca, ale zrobimy tak, wejdźcie do mojej izby, przenocujcie w moim łóżku, a ja z żoną pójdziemy do obory. Anioł nalega, mówi, nie, tak nie może być. A on mówi, nie, jesteście moimi gośćmi, wejdźcie tutaj. Dał im tą resztę jedzenia, którą miał, poszedł, przespał się do obory. Rano, kiedy wszyscy wstali, okazało się, że krowa padła, krowa tego biednego człowieka. No i wyszli, szli tak i ten człowiek, który się zastanawiał nad tą Bożą wolą, mówi do anioła, jak ty w ogóle mogłeś tak zrobić? Jak ty w ogóle możesz mówić, że ty Bożą wolę wypełniasz? Coś tutaj jest nie tak. Coś mi się tutaj nie zgadza. Przecież ten bogaty człowiek nawet nas nie chciał przyjąć do domu, tylko wrzucił nas do jakiejś zatęchłej piwnicy, nie dał nam nic do jedzenia, chociaż stać go było na to, a ty jeszcze mu naprawiłeś dom, bo jak było pęknięcie w murze, zamiast pozwolić, żeby to pęknięcie szło dalej, żeby dom się zawalił, to ty żeś to naprawił. A ten biedny człowiek, co on ci był winien? Ostatnią resztą jedzenia się z nami podzielił, dał nam swoje łóżko, a ty pozwoliłeś, że ich jedyna krowa zdechła. Na to anioł odpowiedział, to teraz ci powiem, na czym to polega. Bogaty człowiek, który jest bogaty i arogancki, w jego domu został ukryty skarb. I to pęknięcie właśnie było miejscem, gdzie był ten skarb. Postanowiłem to zalepić, a kilka lat później, kiedy ten człowiek umrze, ten skarb odnajdzie osoba, która będzie tego godna. No a co z tym biednym człowiekiem? A z tym biednym człowiekiem, no widzisz, kiedy w nocy wszyscy spali, przyszedł anioł śmierci, zażądał jego żony. Targowałem się z nimi, zamiast jego żony dałem mu tą krowę. I tak naprawdę ta historia pokazuje nam, że rzeczy nie zawsze wyglądają tak, jak je widzimy. I czasami możemy kogoś osądzić, że ktoś cierpi, bo Bóg go osądza. Ale trzymajmy się słów Jezusa, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jezus zostawił nam tylko jedno przykazanie. Tylko jedno. On jest zapisany w Ewangelii Jana w rozdziale 13, wiersz 34 i 35. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Powtórzył to w rozdziale 15, w wierszu 12. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. I wiersz 17. To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Zaledwie kilka dni różnicy, a Jezus kilkakrotnie powtarza to przykazanie. A więc możemy domyślić się, jaka jest ważność i wartość tego przykazania. Jest to także powtórzone w liście do Rzymian w rozdziale 13. I wiersz 8, doskonale znane nam miejsce. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz osądu wzajemnego, kto bowiem sądzi, zakon wypełnił. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. I jeszcze jedno miejsce. Pierwszy list Jana, rozdział 5 i pierwsze 3 wiersze. Kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Potem poznajemy, że dzieci Boże miłujemy, jeśli Boga miłujemy i przekazanie Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Ten fragment z pierwszego listu Jana jest doskonałym opisem chrześcijanina. Jeszcze raz go przeczytam. Kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. Wierzymy, że Jezus jest Chrystusem? A więc z Boga się narodziliśmy. To jest opis chrześcijanina. Każdy, kto kocha tego, który go zrodził, kocha też tego, który się z niego narodził. Po tym poznajemy, że dzieci Boże kochamy, jeśli Boga kochamy i przykazanie Jego spełniamy. I teraz, skoro jesteśmy dziećmi Bożymi, skoro jest to częścią naszej natury, Jan pisze dalej, na tym polega miłość do Boga, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. To przykazanie, które przed chwilą przeczytałem, przykazanie z Ewangelii Jana, abyśmy kochali jeden drugiego, jest uciążliwe dla ludzi, którzy nie są odnowieni, nie są nowonarodzeni. Może być uciążliwe. Ale jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, to przykazanie nie powinno dla nas stanowić obciążenia. I teraz pojawia się pytanie, no ale co to ma wspólnego z osądzaniem, z krytyką i z potępianiem? Właśnie chcę do tego przejść. Bo chciałbym odczytać jeszcze raz wiersz szósty z Ewangelii Mateusza. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, aby ich nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się nie rozszarpały was. Jaki jest największy klejnot chrześcijanina? Jakie jest największe przykazanie, które Jezus nam zostawił? Jedno słowo. Miłość. Największy klejnot, który Bóg mógł wszczepić w serce człowieka, to jest miłość. Nie nasze zdolności, które mogą spowodować, że zarobimy tyle kasy, że nie będziemy wiedzieli, co z nią zrobić. Nie nasze talenty, ale miłość jest tym największym klejnotem. Ten fragment bardzo często ludzie utożsamiają z tym, żeby nie ewangelizować ludzi, którzy nie są tego godni. I kiedy czytałem komentarze biblijne, to zarówno Charles Wesley, jak i Charles Spurgeon, poprzez współczesnych John MacArthur i David Stern, wszyscy są zgodni do tego, że nie należy ewangelizować ludzi, którzy no, sprzeciwiają się Ewangelii, tylko jakie my mamy prawo oceniać, kto jest godny Ewangelii, a kto nie jest godny. Gdybyśmy mieli prawo oceniać, to apostoł Paweł byłby pierwszym człowiekiem, któremu nie należało zwiastować Ewangelii. Gdybyśmy mieli prawo oceniać, to taki człowiek jak Nicky Cruz czy wielu, wielu ludzi nie mielibyśmy prawa im zwiastować Ewangelii. I często ja mogę powiedzieć, nie będę zwiastował temu człowiekowi, bo to jest pies albo wieprz. Tylko kto mi daje prawo decydować, kto mi daje prawo osądzać, że ten człowiek jest akurat psem albo świnią? Nikt mi nie daje takiego prawa. Ale ja, człowiek wierzący, sprawiedliwy, nie będę mu zwiastował. I często ten werset staje się wymówką przed moim strachem, moim lenistwem. Ale nie zapominajmy, że ten wiersz nie jest oderwany od kontekstu. I nie jest tak, że Jezus mówi o osądzaniu i nagle przechodzi do ewangelizacji. Bo gdyby ten wiersz dotyczył ewangelizacji, to kiedy Jezus był zabierany do nieba, kiedy wypowiadał ostatnie słowa do swoich uczniów, mógł im powiedzieć, idąc na cały świat, głoście Ewangelię, ale nie rzucajcie psom tego, co święte. Ale tak nie powiedział. A więc o co chodzi w tym wierszu? Nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze. Żydzi mieli troszeczkę inne rozumienie świętości. Dla Żydów każda ofiara była święta. Zresztą, kiedy przeczytamy trzecią księgę Mojżeszową, to tam czytamy o tym, co trzeba było robić z ofiarami. Ofiara, która była składana na ołtarzu, to była świętość. Były ofiary, które mogły być jedzone jedynie wewnątrz namiotu, wewnątrz Bożego przybytku. I te ofiary mogli jeść tylko kapłani. Były ofiary, które były składane na ołtarzu, mogli je jeść Izraelici, ale tylko i wyłącznie Izraelici mogli je jeść i tylko i wyłącznie osoby czyste. Nieczysty nie mógł spożywać tych potraw. Jeżeli się zdarzyło, że człowiek nie zjadł jakiejś ofiary, jeżeli się zdarzyło, że ta ofiara była za duża na człowieka, mógł ją zjeść na drugi dzień, ale na trzeci dzień nikomu nie przyszło do głowy, żeby pieskowi rzucić to, co dzisiaj czasami robimy. A, nie zjadłem obiadku, masz, jedz. Dzisiaj psy tego nie ruszają, bo to mają jakieś suche karmy. Żadnemu Izraelicie do głowy nie przyszło, żeby coś świętego rzucić psu na pożarcie, a nie daj Boże świni. I Jezus mówi tutaj pokazuje tutaj bardzo ostry kontrast. Nie dawajcie psom tego, co święte. Żydom przez myśl by nie przyszło, żeby cokolwiek świętego dać psu. A więc jaki to ma związek z osądzaniem? O co Jezusowi tak naprawdę chodziło, mówiąc nie dawajcie psom tego, co święte? To, co mamy najcenniejszego. Jezus mówi o perłach. My dzisiaj, są dzisiaj w farmy, na których hoduje się te zwierzątka, te perłopławy, które te perły produkują, i dzisiaj perły nie są tak drogie jak kiedyś, ale kiedyś, w tamtych czasach, perły to było coś najcenniejszego. Złoto nie było tak cenne jak perły. Nikomu do głowy, nikomu na myśl nie przyszło, żeby rzucić perły dla świń. Zresztą nawet dzisiaj, kto z nas by poszedł i, nie wiem, swoją obrączkę rzucił do chlewu? No pomyśleliby o nas: nienormalny, idiota. Kto by pomyślał, żeby rzucić perły przed świnie? A Jezus mówi: nie rzucajcie perły między świnie, a więc być może istnieje coś takiego, jak być może istnieje taka sytuacja, że możemy rzucić perły przed świnie. To, co mamy najlepszego, to, co mamy najcenniejszego, te nasze perły, to jest nic innego jak ta nasza miłość. Miłość, która jest częścią naszej natury. Jeśli mamy tę zdolność, jeśli mamy to przykazanie, aby kochać, a zaczynamy krytykować, zaczynamy osądzać, zaczynamy potępiać, to dokonujemy wyboru. Odrzucam moją miłość, a wybieram to, co podsuwają mi demony. Kto mi może powiedzieć, że osąd, krytyka i potępienie pochodzą od Boga? Bóg ma prawo potępiać. Ale wątpię, żeby dawał nam takie prawo, mówiąc: osądzajcie, potępiajcie. Nie, Jezus mówi: nie sądźcie, nie potępiajcie. A więc kiedy osądzam, kiedy krytykuję, to biorę te święte rzeczy, te drogocenne perły, czyli miłość, i rzucam psom i wieprzom, czyli duchom nieczystym. To ja dokonuję wyboru i ja pokazuję przed całym światem duchowym, że nie będę kochał, nie będę starał się zrozumieć, odrzucam miłość, odsuwam ją na bok, a tak naprawdę wyrzucam ją. A w przyrodzie nie ma próżni. Zamiast miłości wchodzi krytyka, wchodzi osądzanie, wchodzi potępienie, i ta miłość jest rzucona przed wieprze. Ale Jezus nie mówi, że te wieprze po prostu tą miłość przyjmą. Bo demony nie potrzebują naszej miłości. Ona im jest w ogóle niepotrzebna. Jeżeli mielibyśmy na tyle pieniędzy, kaprysu albo i plus jakiegoś wariactwa czy szaleństwa i wybudowalibyśmy chlew, nie wiem, ze złotem, z perłową podłogą, wpuścili tam świnie, tym świniom by to było obojętne. One i tak by robiły swoje. Świni jest obojętne, czy ona będzie w złotej klatce, w perłowej, czy będzie w zwykłej murowanej dziurze. Świnia i tak zrobi swoje. I demonom jest obojętne, czy im rzucimy miłość, czy cokolwiek innego. One nic od nas nie potrzebują. Tylko że jest jedno niebezpieczeństwo. Jezus mówi: nie rzucajcie perł swoich przed świnie, bo by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się nie rozszarpały was. I tu jest właśnie to niebezpieczeństwo. Jest to historia bardzo podobna do tej, o której mówi Jezus w Ewangelii Mateusza w rozdziale 18, przypowieść o złym słudze. To jest przy okazji nieprzebaczenia, które też się wiąże z osądem. W wierszu 34 Jezus mówi: i rozgniewał się Pan Jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Ale ta historia, kiedy ją przeczytamy, ona nie mówi o tym, że pewnego dnia będzie władca, siądzie na tronie, będzie osądzał, ale jest napisane teraz, w tym momencie, wydał go katom, kiedy ten sługa podjął decyzję, że nie przebaczy, że nie podaruje długu, wydał go katom. I mój ulubiony nauczyciel, niestety już nieżyjący, Selwyn Hughes, napisał takie słowa, że tortury mają miejsce teraz, a nie w przyszłości. Kiedy nie przebaczamy, to jesteśmy teraz torturowani, a nie w przyszłości. Bo co się dzieje, kiedy ja nie przebaczam? Nie jestem spokojny. Pojawiają się wszelkiego rodzaju choroby, z psychicznymi włącznie. Człowiek, który nie przebacza, jest człowiekiem torturowanym. O tym mówi Jezus. I podobnie Jezus mówi, że wieprze obrócą się i mogą was rozszarpać. Nie w przyszłości, nie w piekle, ale właśnie teraz. Kiedy decydujesz się na osąd, na krytykę, na potępianie, te wieprze, ten świat demoniczny może się obrócić przeciwko tobie. No ale przecież ja jestem dzieckiem Bożym. ale odrzuciłeś miłość. Nie jesteś chroniony. Nie masz płaszcza ochronnego. Otwierasz im furtkę i mogą cię rozszarpać. Pół biedy, jeśli poszarpią ci tylko łydkę i spowodują, że będziesz krwawił przez parę miesięcy. Ale gorzej, kiedy naprawdę potężnie cię poharatają. Wieprze, jeśli rzucimy im te perły, one się obracają przeciwko nam. A tak naprawdę osąd, który wybieramy, czyni ogromne spustoszenie u sędziego. Jeżeli ja osądzam, jeśli ja potępiam, to mogę z siebie wyrzucić całą żółć, całą złość, cały jad, całą nienawiść. Ale one się jakoś tak dziwnie odnawiają. No to mnie zastanawia. Węgiel się kończy, ale ludzka złość się nie potrafi skończyć. Jakieś takie niewyczerpane pokłady. Ale mało tego. Bo ta złość powoduje u mnie spustoszenie, ta złość powoduje niepokój, ta złość powoduje nienawiść, nerwice, gorycz i tak dalej, nieprzespane noce. Dlatego Jezus powiedział, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Prosta sprawa. Na początku powiedziałem, że osąd jest oznaką pychy, a pycha jest subtelną chorobą. I pomimo tego, że ani w internecie, ani w telewizji nie mówią, że to jest niebezpieczeństwo i nie wciskają nam jakichś cudownych leków na pychę, to pycha jest potężną chorobą. I o tym mówi Biblia. I nie ignorujmy jej. Każdy z nas codziennie staje przed wyborem. Już w Starym Testamencie Bóg zasugerował. Nie zmusił, nie rozkazał, ale powiedział, wybierz życie, abyś żył. Dał wybór narodowi izraelskiemu. Oto dzisiaj, oto teraz kładę przed tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie. Taka jest moja sugestia. I podobnie Jezus przedstawia naukę o sądzie wraz z jego konsekwencjami i sugeruje, ale nie zmusza, tylko sugeruje, abyśmy nie sądzili, nie krytykowali i nie potępiali. Amen.